krótkie przedstawienie czegoś, co jest niezwykle oczywiście bogate. Cała duchowość monastyczna i codzienna pobożność prawosławnych chrześcijan. I dostrzegamy tam mnóstwo wątków, które zależy, jak ktoś chce spojrzeć. Albo znajdują się w pewnym napięciu do tego, co my przywykliśmy, albo właśnie przyjmujemy je z wdzięcznością jako rzeczy ubogacające. I wiele by tu dyskutować i prowadzić dalej tych wątków. Znowu się powstrzymuję, żeby nie komentować koreferatem tej myśli. Zapraszam teraz do wysłuchania kolejnego referatu. Ksiądz dr Józef Morawa przedstawi nam referat Wielka Nowenna Milenijna, a recepcja Vaticanum Secundum w katolickim kościele w Polsce. Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, jest to forma raczej przypomnienie wydarzenia, które wielu starszych tu przeżyło. Wielu z nas opowiadania ojców, jak się to mówi. Akurat ten temat jest może teraz bardziej aktualny. Przeskok od monastycyzmu, od pierwszych wieków do środka XX wieku i do naszych czasów jest oczywiście duży, ale aktualność jest ta sama. Jaka była Polska i Kościół katolicki w Polsce i w ogóle chrześcijanie po II wojnie światowej, to możemy sobie bardzo łatwo przyswoić. I równocześnie jaki był Kościół powszechny, kiedy Jan XXIII zwołał w 1959 roku Sobór Watykański II, zapowiedział zwołanie. Kardynał Stefan Wyszyński, bo on tutaj będzie główną postacią w tym wystąpieniu, szybko pojął, że trzeba podjąć zdecydowaną jakąś, że tak powiem, pracę na rzecz ochrony, na rzecz ustabilizowania nowej sytuacji i będąc w internowaniu 1953-1956 napisał tekst ślubów na dzień 26 sierpnia 1956 roku w 300-lecie ślubów Jana Kazimierza do odczytania na Jasnej Górze, a później od następnego roku wskazał na nowennę roczną każdy rok przed uroczystością tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Widzimy, że te dwa wydarzenia, sytuacja w Kościele ogólnym i troska papieża Jana, dzisiaj świętego Jana XXIII, i kardynała Stefana Wyszyńskiego w jakiś sposób się już tutaj czasowo zeszły. Dla kardynała Wyszyńskiego oczywiście ośrodkiem całego tego przedsięwzięcia była Jasna Góra z obrazem Matki Bożej, ze czcią, jaka tutaj była od wieków. Wyznaczenie nowenny było istotne i to takie konkretne tematy, aby przez te 9 lat katechetycznie, duchowo przeorać całą Polskę na różne sposoby i aby na nowo uświadomić sobie, że jesteśmy katolickim narodem. Jak się przekładała świadomość katolików w Polsce odnośnie Soboru Watykańskiego II? Ci sami ojcowie Soborowi z Polski byli też moderatorami nabożeństw milenijnych, nowenny każdego roku. Nadto mamy bogatą literaturę listów pasterskich, mimo cenzury, jaka wtedy była. I możemy widzieć te odniesienia konkretne między tematami, jakie podejmowali ojcowie Soborowi, a jakie były wskazane w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia. Nadto z prośby naszych biskupów było organizowane czuwanie soborowe z Maryją Jasnogórską, które objęło wszystkie diecezje w Polsce. Na wszystkich nabożeństwach milenijnych były tematy soborowe. Tutaj można przypomnieć, że biskupi polscy przesłali taką ściągę do wszystkich parafii z tematami, które trzeba omodlić, omówić katechetycznie, właśnie związane i z rozwojem prac soborowych, i z aktualną sytuacją Kościoła. Mamy tu taki konkretny cytat z listu: Dzieci najmilsze, zwróćcie uwagę na przedziwną zbieżność pracy i założeń soboru z pracami i założeniami Wielkiej Nowenny. Jest to widoczne w zasadniczym celu soboru, którym jest odnowa duchowa w Kościele, dostosowana do potrzeb współczesnych, oraz zasadniczym celu Wielkiej Nowenny zmierzającej do odnowy i moralnego odnowienia narodu na progu tysiąclecia naszego chrześcijaństwa. Tutaj związane są bardzo piękne inicjatywy właśnie w tych czuwaniach soborowych, zwłaszcza że przyjeżdżali delegaci z całej Polski, z różnych parafii, aby podejmować tutaj na Jasnej Górze całonocne czuwanie w intencjach soboru. Podczas pierwszej, tak przykładowo, sesji soborowej na Jasną Górę przybyło około 40 tysięcy ludzi z całej Polski, przeważnie młodych. Później podczas drugiej sesji już było 70 tysięcy, podczas trzeciej sesji już liczba przekroczyła 120 tysięcy, którzy czuwali przez te kilka miesięcy, jakie się wtedy, podczas tych czasu, kiedy odbywała się kolejna sesja soborowa. Gdy chodzi o tematy, jest 115 tematów, dali biskupi katolikom, kapłanom katolikom do odmodlenia, i to były tematy chociażby jak sobór, Kościół, osobowość chrześcijańska, życie liturgiczne, apostolstwo, bracia niekatolicy, biskupi, kapłani, zakony, małżeństwo, życie rodzinne, młodzież, wychowania. Tu trzeba widzieć też sytuację konkretną, społeczną, i to biskupi podkreślali w swoich listach. Były to czasy też sporej apostazji kapłanów, lata 60., a równocześnie jakiegoś rozluźnienia więzów moralnych w 1963 roku. Sami biskupi w liście pasterskim podkreślali, że było prawie 500 000 aborcji. Widzimy ten czas bardzo trudny. Z jednej strony wielka mobilizacja na nabożeństwach, zwłaszcza peregrynacji Matki Bożej, która była związana z Wielką Nowenną, a z drugiej strony to drążenie bardzo mocne zła, które przenikało życie społeczne Kościoła. Ale już czas soboru możemy nazwać czasem recepcji. Bo jeżeli były przekładane tematy, podawane intencje, to wchodziło w świadomość ludzi. Biskupi zaznaczali, że sobór nie jest tylko dziełem biskupów, ale za nie są odpowiedzialni wszyscy członkowie Kościoła, i biskupi dziękowali wielokrotnie podejmowanym inicjatywom, i tym modlitewnym, i takim jak chociażby przezwyciężenie wad narodowych czy inne, które wymagały rzeczywiście pracy wewnętrznej. Ale gdy mówimy o recepcji, to musimy sobie zadać pytanie, na które do dzisiaj nikt wprawdzie dokładnie nie odpowiedział. Jaki jest model recepcji? Jeden, jedyny. Taki, pod którym się wszyscy podpisali. Tym bardziej, że mamy modele recepcji, które się rozwinęły w krajach zachodnich, inaczej w krajach chociażby trzeciego świata, jak w Ameryce Południowej, w Afryce. A jaki był u nas model recepcji? Mamy tutaj odpowiedź z Nadzwyczajnego Soboru, właśnie o dwudziestolecie zamknięcia synodu biskupów w Rzymie. z 1985 roku, gdzie bardzo ogólnie biskupi tam pod kierownictwem świętego Jana Pawła mówili, że recepcja według hasła wziętego z czterech pierwszych słów z Konstytucji Soborowej Ecclesia sub verbo Dei, Mysteria Christi, Celebrans pro Salute Mundi, Kościół prowadzony Słowem Bożym sprawuje misteria zbawienia dla zbawienia świata. Tutaj w treści tego referatu jest przypomniane jedno z wielu takich dzieł teologicznych, a mianowicie z 1985 roku w Krakowie na Wydziale Teologicznym też było takie sympozjum łączności z tym synodem rzymskim. Już wtedy dzisiaj nieżyjący ksiądz profesor Chmiel wysnuł właśnie bardzo wiele, 22 tematy, które według niego wskazywałyby na prawidłowość recepcji. Jak odbywała się ta właśnie recepcja w Polsce? Żeby zrozumieć jeszcze, na jaki grunt trafiła, trafiła wtedy, kiedy ludzie tłumnie przychodzili do kościoła w Polsce i tak zwane, jak mówi ksiądz Nadolski, zdynamizowanie zgromadzenia liturgicznego mogło być bardzo łatwe, kiedy ołtarz był odwrócony, język polski, chociaż wiemy, że wielu kapłanów, nawet to mówiło księdzu kardynałowi Wojtyle, dobrze, Kościół zagwarantował ołtarz twarzą do ludu, ale nam gęby nikt nie zagwarantował. Jak ludzie na nas patrzą i czy będzie to zdynamizowanie zgromadzenia liturgicznego. Przede wszystkim w Polsce cała odnowa była niesiona przez bardzo mocną ludową religijność. I bardzo to szło i widzimy chociażby ten fakt. Drugi, na który sobie ciągle musimy odpowiadać, ewolucja katechetycznych formuł moralnych wpajanych od pokoleń wiernym, związanych z obowiązkiem uczestniczenia we mszy świętej. Mieliśmy na początku, było przekazanie o pobożnym wysłuchaniu mszy, później nabożnie uczestniczy we mszy, a teraz po prostu na podstawie przypomnianego kapłaństwa powszechnego, jak gdyby koncelebrować, utworzyć zgromadzenie eucharystyczne. To jest bardzo istotne, żeby o tym powiedzieć. Tutaj jest bardzo istotny wątek mariologiczny i tu wskażę jedno tylko księdza prymasa Wyszyńskiego. On się niesamowicie cieszył, że Sobór Watykański II nie uchwalił osobnego dokumentu maryjnego, tylko że włożył to w dokument o Kościele. Powiedział, wreszcie Maria jest tajemnica Chrystusa i Kościoła. I nawet kazał przeorientować teologię tu pomocników maryjnych czy innych instytutów, żeby właśnie pod tym kątem to wzięli. Trudno nie wspomnieć jeszcze jednego wydarzenia. Tysiąclecie chrześcijaństwa zobowiązywało polskich biskupów do szczególnego uroczystego obchodzenia i na Soborze zapraszali poszczególne episkopaty, a do episkopatu niemieckiego wysłali orędzie. Właśnie na Soborze, aby uczestniczyli w milenium i tu można przytoczyć z tego zaproszenia jako zakończenie tej recepcji soborowej, bo wiemy, że orędzie biskupów Polski do niemieckich dzisiaj weszło nawet w pewien sposób w praktykę polityczną rozmowy w trudnych sprawach między narodami. Jak należy się pogodzić? Właśnie w czasie soboru wydaje się nam nakazem chwili, abyśmy zaczęli dialog na pasterskiej platformie biskupiej i to bez ociągania się, byśmy się nawzajem lepiej poznali, nasze wzajemne obyczaje ludowe, kult religijny i styl życia tkwiące korzeniami przeszłości i z tą przeszłością kulturową, kulturalną uwarunkowane. Staraliśmy się przygotować wraz z całym polskim ludem Bożym na uroczystości tysiąclecia przez tak zwaną Wielką Nowennę pod wysokim patronatem Najświętszej Marii Panny. Cały wierzący naród wybrał też duchowy i bardzo żywy udział w soborze. Prosimy was, katolicy pasterze narodu niemieckiego, abyście na własny sposób obchodzili z nami nasze chrześcijańskie milenium, czy to przez modlitwy, czy przez ustanowienie w tym celu odpowiedniego dnia. Za każdy taki gest będziemy wam wdzięczni i prosimy was też, abyśmy przekazali nasze pozdrowienia i wyrazy wdzięczności niemieckim braciom ewangelikom, którzy wraz z wami i z nami trudzą się nad znalezieniem rozwiązywania naszych trudności. W tym tak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do was, siedzących tu na ławkach kończącego się soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli wy, niemieccy biskupi, ojcowie soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy będziemy dopiero mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański. Dziękuję.
Dziękujemy.